umiłowane w zbycie lubraterstwo. Próbowałem brata odwieść od tego pomysłu, abym drugi raz wystąpił tutaj, bo wiem, że tutaj jest wielu braci młodszych i zdolnych, którzy mogliby przemówić do braterstwa i na pewno sam bym wiele skorzystał z tego, ale skoro tak mimo wszystko się stało, będę się starał z łaski Ojca Niebieskiego przekazać swoje pewne przemyślenia, a na pewno jakiekolwiek byśmy nie mieli z Pisma Świętego, one powinny być pożyteczne dla naszego życia duchowego. Są różne tematy. Tematy doktrynalne, tematy moralne, zachęcające, budujące. Wszystkie powinny być budujące. Mówiące o wielkiej, wspaniałej nadziei. Tak samo tematy, które nas przestrzegają przed naszymi zaniedbaniami, jak zresztą tutaj brat Cygnowski na temat kapłaństwa mówił, czy też te obietnice, które bardzo te wspaniałe, o które brat Piotr ostatnio mówił na temat wielkiego dzieła zmartwychwstania Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ja chciałem się w tej chwili posłużyć pewną lekcją ze Starego Testamentu, a apostoł Paweł powiedział, że wszystko cokolwiek przedtem napisane ku naszej nauce. A mianowicie lekcja z historii życia synów Izaaka, Ezawa i Jakuba, bliźniaków, jak wiemy dobrze, znamy tę historię, ale niosąca ze sobą bardzo wielką naukę, jeżeli chodzi o życie duchowe braterstwa, życie duchowe w naszym obecnym czasie, które wskazuje na to, jak należy z tego życia korzystać. Otóż ta historia jest zapisana w pierwszej księdze Mojżeszowej w 25 rozdziale od 19 wersetu do 34 o narodzeniu, o ich cechach fizycznych, psychofizycznych tych dwóch braci, a tak samo o tej historii, jaka się otworzyła, że jak było zapowiedziane jeszcze, gdy zanim się narodzili, to Bóg zapowiedział, że dwa narody, tak do Rebeki było powiedziane, dwa narody są w twoim żywocie i że będzie z tym związana wielka historia. A wiemy o tym, drodzy braterstwo, że ta historia ciągnie się do dni dzisiejszych i my dobrze o tym wiemy. Dwa narody, bracia, przyjaciele, a teraz żyjące w niezgodzie, w wielkich tragedii. Niemniej jednak tutaj wspomniane jest, że byli to bliźniakami, ale nie byli, jak to wiemy ogólnie z biologii, nie byli bliźniakami jednojajowymi, byli różnymi całkowicie z gruntu, we wszystkim się różnili. I zewnętrznie, i jeżeli chodzi o wewnętrznie. A tak samo historia ich się potoczyła zupełnie różnie. Zupełnie różnie. To jest bardzo, bardzo wielka nauka. Gdy się narodzili, to pisze o tym od 24 wersetu. A gdy nadszedł czas porodu, okazało się, że w jej łonie Rebeki, były bliźnięta. I wyszedł pierwszy rudy, cały jak płaszcz włochaty, i nazwano go Ezaw. A następnie wyszedł brat jego, a ręką swą trzymał zapięte Ezawa i nazwano go Jakub. Izaak zaś miał 60 lat, gdy ich zrodził. Widzimy, jak zupełnie różni byli. Jaka różnica tego czasu urodzenia była, to nie wiemy. Czasem to trwa dosłownie kilka minut, czasem troszkę dłużej. Ale już to pokazało, że Ezaw jednak był pierworodnym. A wiemy, że pierworodstwo było bardzo istotne, bardzo ważne, które determinowało później całą historię życia tych wszystkich, którzy w ten sposób postępowali. Jakub potem też sobie później zdawał sprawę. Czuł zawsze ten, no, może nie żal, bo trudno powiedzieć, żeby mieć żal do kogo, tylko po prostu zazdrość, zazdrościł bratu swojemu, że on jednak się stał pierworodnym spadkobiercą wszystkich tych obietnic i wszystkiego, co to pierworodstwo dawało. Otóż Ezaw, jak dalej opisuje, jacy oni byli. Otóż od 27 wersetu. A gdy chłopcy wyrośli, Ezaw był mężem biegłym w myślistwie i żył na stepie. Jakub zaś był mężem spokojnym, mieszkającym w namiotach. Zobaczmy, zupełnie inne charaktery. Zupełnie. Ten był bardzo biegłym, myśliwym, lubił ruch, lubił właśnie przestrzeń, był myśliwym. Ten natomiast był domatorem. Jakub był domatorem, zawsze jak to się mówi, tam przy domu, przy mamusi. No ale co za tym z tym się wiązało? Jakub wiele na pewno rozmawiał na te tematy, tematy obietnic danych Abrahamowi, powtórzonych ojcu Izaakowi. O tym wspominał i wiedział o tym, że te obietnice, to wielkość tych błogosławieństw, tych obietnic dotyczy jednak, no tak mówiąc szczerze, bratu jemu, bo on był pierworodny, on wiedział o tym, że to należy się Ezawowi. Ezaw natomiast do tego nie przywiązał większej wagi. On lubił ruch, lubił przestrzeń, życie, jak to się często mówi obecnie, lubi brać życie obiema rękoma. To znaczy, takie właśnie, takie są charaktery. Te charaktery właśnie przejawiają się w ludziach na co dzień, a tutaj, jeżeli odniesiemy później do życia chrześcijańskiego, to jak najbardziej jest to odpowiednie. Izaak milował Ezawa, bo lubił dziczyznę. Rebeka natomiast kochała Jakuba. Pewnego razu przyrządził Jakub potrawę, a Ezaw przyszedł zmęczony z pola. Rzekł wtedy Ezaw do Jakuba, daj mi proszę skosztować nieco tej oto czerwonej potrawy, bo jestem zmęczony. Dlatego nazwano to Edom. Na to rzekł Jakub, sprzedaj mi najpierw pierworodstwo twoje. Zawsze o tym marzył, myślał. Nadarzyła się taka okazja, zaproponował. Myślimy na pewno, że nie spodziewał się, że Ezaw tak chętnie na to przystanie. Nie spodziewał się, ale ponieważ to było jego ciągle marzenie, o tym ciągle myślał. Sprzedaj mi pierworodstwo. A Ezaw rzekł, bo to jestem bliski śmierci. No cóż mi po pierworodstwie? Jakub rzekł, przysięgnij mi wpierw. I przysiągł mu i sprzedał pierworodstwo swoje Jakubowi. Wtedy Jakub podał Ezawowi chleb i ugotowaną soczewicę, a on jadł i pił, potem stał i odszedł, tak wzgardził Ezaw pierworodstwem. Temat swój nazwałem miska soczewicy. Miska soczewicy. Chociaż tutaj nic nie pisze, że to była miska, ale tak u nas się też przyjęło mówić, że taka odrobina jak podana, no to w czym? W misce. No więc właśnie ta odrobina soczewicy, tej potrawy czerwonej, jakie konsekwencje tego było, to my dobrze wiemy. I jaka nauka z tego płynie, to też płynie. I to uważam, i myślę, drodzy braterzy, że wszyscy to uważamy, że jest to bardzo wielka przestroga. Bardzo wielka przestroga, jak można lekko potraktować takie wspaniałe, wielkie przywileje, które mamy, można sobie tak lekko potraktować i ponieść potem taką wielką konsekwencję. Zatem zauważmy, drodzy braterstwo, ponieważ Jakub cenił sobie obietnice Boże, o których mógł tylko marzyć, rozmawiał z rodzicami, niestety obietnice należały do syna pierworodnego i dlatego on marząc o tym, szukał takiej okazji, na pewno, chociaż często posądza się o tym, że Jakub podszedł, zresztą nawet sam Ezop powiedział, że podszedł go, że go jak gdyby, no czy on go podszedł, czy on go wymógł na nim, a później jeżeli chodzi o błogosławieństwo do ojca Izaaka, no to jemu się słusznie należało, to nie było oszustwo. Nieraz ktoś powie, że to oszukiwał, że Jakub się posłużył, a nawet Rebeka posłużyła się oszustwem. Nie, po prostu my wiemy, że to było kierownictwo Boże. O tym wspominają później inni, no szczególnie apostoł Paweł mówi, że to było już przewidziane, zanim się jeszcze urodzili. To mówię, już było wiadomo, jakie będą następstwa. U Pana Panu Bogu nie było to tajemne, on wiedział o tym. Dla Ezawa pierworodztwo nie miało większego znaczenia. Będąc zmęczony, głodny, więc beztrosko pozbywa się pierworodztwa za nędzną potrawę, chleb i soczewicę. Podał mu chleb i soczewicę, no powiedzmy na jakiejś miseczce podanej. On zjadł i co ciekawe mówi tak, potem kiedy najadł się, wstał, odszedł i wzgardził pierworodztwem. Po prostu tak sobie potraktował bardzo, bardzo właśnie w ten sposób. Jak nie należało było się spodziewać, żeby tak można było postąpić. Apostoł Paweł o tym pisze w liście do Żydów i przestrzega braci. Tutaj już wiemy, jednoznacznie odnosi do tego postępku Ezawa i przestrzega braci, żeby ktoś nie był taki właśnie beztroski, jakoś taki bezmyślny. I nazywa to tak, 12 rozdział, a 16 i 17 werset. Żeby nikt nie był rozpustny, nazywa, lub lekkomyślny, jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworodztwo swoje. A wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony, nie uzyskał bowiem zmiany swego położenia, chociaż o nią ze łzami zabiegał. Już nie mógł zmienić swojego położenia. To było bezpowrotne. Inne tłumaczenia, Biblia Tysiąclecia nazywa, że to cudzołożca i bezbożnik. Natomiast Biblia Gdańska, wszeteczny albo sprośny. Żeby ktoś nie był taki właśnie lekkomyślny, taki jak tutaj nazywa to, nazywa bezbożnikiem, wszetecznym, sprośnym, ale rzeczywiście potraktować tak lekko wielką rzecz, którą miał, ten skarb wielki, bo to było wielkim skarbem. Pierworodztwo i te obietnice, które się należały pierworodnemu, było wielkim skarbem. On potraktował, zobaczmy, za takie nędzną potrawę sprzedał. I 34 werset, który już czytaliśmy, że Ezaw wzgardził tym pierworodztwem. Mówi tak, wtedy Jakub podał Ezawowi chleb i ugotowano soczewicę, a on jadł i pił, potem stał i odszedł. Tak wzgardził pierworodztwem swoim. Najadł się, napił się i po prostu zaspokoił swoje bieżące takie potrzeby, ten głód i wystarczyło to dla niego. Dla niego to było wystarczające. Zachodzi pytanie, czy istotnie Ezawowi groziła śmierć głodowa, bo mówi, jestem bliski śmierci. Taki był zmęczony, że czuje prawie bliski śmierci. Czasem z tego można wnioskować, że jakaś była przyczyna, że jemu ta śmierć groziła. Nic takiego nie było. On nie był zmuszony do tego, bo czasem na takie myśli słyszałem, że Ezaw miał wtedy pościć czy coś podobnego. No to jest pewne przypuszczenie, ale z opisu to nie wynika. Wynika raczej to, że wrócił z polowania, był zmęczony i po prostu był zmęczony i mówi, tak, taki głodny jestem, taki prawie umrzeć mogę, daj, najem się, tam pierworodztwo nie jest takie istotne. Otóż za nędzną jedną potrawę soczewicę pozbył się błogosławieństw, od których zależała jego cała przyszłość. cała przyszłość zależała właśnie od tych błogosławieństw, bo taka była prawda. Czym jest ta soczewica? Nie wiem, czy braterstwo widzieli soczewicę, bo ja pamiętam, kiedy jeszcze mały byłem, to wiem, że z soczewicy mama gotowała jakąś potrawę. Było to takie ziarenka płaskie, okrągłe, ale nic takiego nadzwyczajnego. No, powiedzielibyśmy, że to bardzo takie skromne, super skromne pożywienie. Otóż to jest taki owoc strączkowy, w ciężkich czasach używany jako jeden oprócz pszenicy, jęczmienia, bobu, prosa, orkiszu ze składników chleba. Kiedyś właśnie te wszystkie takie, jak brak było pożywienia, właśnie robiono takie różne rzeczy i z tego robiono chleb. Także chodzi o to, że to była potrawa bardzo skromna. Gdyby to nawet można było powiedzieć, gdyby teraz ktoś powiedział, że za jakąś tam wystawną ucztę może się pozbyć czegoś, a to było coś, to była za uczta, chleb i trochę soczewicy. Otóż Ezaw jest obrazem na cielesnego Izraela i poza obrazem jest na nominalne chrześcijaństwo. Ezaw albo Edom bardzo często występuje w proroctwach. Przedstawia właśnie to nominalne chrześcijaństwo, czy też tego cielesnego Izraela, który po prostu przetrwonił, można by tak powiedzieć, te najwyższe wartości, te błogosławieństwa Boże. Przetrwonił, lekceważąc. Tak samo podobne nominalne chrześcijaństwo pozbywało się tych wspaniałych błogosławieństw Bożych, które wypływają z obietnic danych właśnie ludowi Bożemu. Jakub natomiast jest obrazem na duchowego Izraela, domowników wiary. Jakub albo Izrael to jest możny u Boga. Właśnie to są ci, którzy są prawdziwie tymi, którzy otrzymują te błogosławieństwa, którzy o te błogosławieństwa ubiegają się, marzą, o tym ciągle myślą, jakby je zdobyć i zdobywają je. Zdobywają. To nie znaczy to, żeby jakimś podstępem od kogoś siłą odbierano czy coś to, tylko właśnie, że ktoś lekceważąc pozbawia się na korzyść drugiego. Tak jak zresztą apostoł Paweł mówi. Ci, którzy byli cielesnym Izraelem, tracąc ten przywilej uczestnictwa w wysokim powołaniu na rzecz tych, którzy nie byli, my nie jesteśmy rodowici Izraelici, a jednak duchowe błogosławieństwa duchowe otrzymaliśmy. Dlatego przykład Ezawa i jego lekkomyślnego postępku jest obrazem na tych, którzy nie cenią błogosławieństw Bożych, beztrosko pozbawiają się pierworodztwa za nędzne, cielesne rzeczy. Nędzne, bo jeszcze jeżeli by ktoś powiedział, że coś bardzo ważnego, coś bardzo cennego, no czasem pomiędzy ludźmi się mówi, że się wartości te świeckie, które są takie obecne i bogate, przepych ten świecki, to porywa niektórych, że kiedy nawet, żeby wiele mówić na temat błogosławieństw duchowych, błogosławieństw przeszłości, to jednak to nęci. No, wydawałoby się, no nęci, bo są te bogactwa jednak są dużo większe, ale właśnie przykład Ezawa, przykład jego utraty pierworodztwa za taką nędzną potrawę, miskę soczewicę, jak to nazywamy, wskazuje, jakżeż te wszystkie znaczne, może przez innych przyjmowane jako bardzo wielkie osiągnięcia tego świata, one są właśnie przyrównane do takiej miski soczewicy. Jakie by one nie były, one wszystkie są takie, bo my wiemy, drodzy braterstwo, i zdajemy sobie sprawę, że gdyby nawet ktoś posiadał wielkie nie tylko miliony, ale miliardy albo potęgę, to widzimy, na czym się życie kończy, że nikt nie może samego siebie wykupić, ani nawet ktokolwiek może złożyć okupu. Przychodzi śmierć, przychodzi nędza, przychodzą choroby, choroby raka, czy zawalu, czy wszelkiego rodzaju. Odchodzą nawet ci tak bardzo zamożni, bogaci. I cóż z tego mają? Dlatego właśnie tu jest o tym pokazane. Jeden z proroków, Jonasz, kiedy wiemy, był, uciekał od Pana Boga, gdy został zmuszony, gdy został wyrzucony do morza i w brzuchu wielu ryba modli się, to mówi takimi słowami, że ci, którzy trzymają się marności nikczemnych, pozbawiają się błogosławieństwa Bożego, pozbawiają się miłosierdzia Bożego. I taka prawda jest. Marności nikczemne, marności małowartościowe. Otóż, drodzy Chrystusie, miska soczewicy, nędzny, jednorazowy posiłek, zaspokojenie chwilowej przyjemności są niewspółmierne wielkie, za niewspółmierne wielkie bogactwo chwały duchowego pierworodztwa. Jaka różnica? Jedno i drugie. Bo czasem, jeżeli ktoś by zestawiał właśnie z czymś bardzo wielkim, to może by ta różnica nie była taka znaczna. A tutaj potężna chwała, a to taka nędzna potrawa. Apostoł Paweł w liście do Galatów, kiedy pisze do braci, to przestrzega braci, przestrzega, bo starał się właśnie przekonywać i mówić, i mówił następująco. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te rzeczy są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Taka prawda. Po to to jest, aby byli zniewoleni, aby nie robić to, co by chciał. Apostoł Paweł o sobie pisał, że we mnie mieszka jakaś coś, druga natura, że ja chciałbym czynić dobrze, a ta natura zmusza mnie do czynienia zła. I on dlatego przestrzegał i pisał do braci taką rzecz, że ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. Dlatego zawsze musimy stawiać sobie przed sobą, przed swoim obliczem bardzo ważne pytanie, co jest naszym priorytetem? Co jest dla nas najważniejsze? Czy mamy stawiać na pierwszym miejscu te wartości duchowe, te wspaniałe błogosławieństwa, czy właśnie pewnego rodzaju te rzeczy, które są ziemskie, a które rzeczywiście porywają? No, na pewno w moim wieku na przykład nie są one już takie groźne, bo człowiek już w starszym wieku już nie jest zachwycony na współczesną tą cywilizacją, współczesną techniką. Ale wiemy o tym, jak to działa na młodzież. To jest takie coś wspaniałego, takie porywające, że to zatraca świadomość, poczucie wartości. I tutaj trzeba mieć bardzo dużo, dużo takiego wyczucia wartości tych rzeczy duchowych, żeby dopiero oceniać je właściwie. Dlatego w liście do Rzymian apostoł Paweł mówi, i to bardzo istotna sprawa, że w liście do Rzymian w 8 rozdziale, a piątym wersecie, bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co jest cielesne. Zaś ci, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. I tu jest bardzo istotna rzecz, żeby te wartości stawiać sobie, co jest najważniejsze w moim życiu, co powinno być najważniejsze. Czy te wartości doczesne, czy wartości duchowe. Bo nie powiemy, nie mówimy, że te wartości cielesne nie są istotne. One są bardzo ważne. My jesteśmy ludźmi, my jesteśmy w tych ciałach, my mamy rodziny, mamy to. My musimy myśleć również o tym codziennym naszym życiu. My nie mówimy o tym, żeby je zaniedbywać, żeby po prostu zupełnie się z tego wyizolować, bo się nie da. Żyjemy w tych ciałach, ale stawiać, co jest najważniejsze, na pierwszym miejscu. Pan Jezus, kiedy mówił tak, że Wy nie możecie służyć dwóm panom. Nie, nie można służyć i Bogu, i mamonie. Bo jeżeli będziecie służyć, zechcecie pogodzić dwóch panów, to ani jednego nie zaspokoicie, ani drugiego. I będzie to takie rozdarcie, jak apostoł Paweł, apostoł Jakub mówi o tym, że jako ci, którzy są w rozdwojonej duszy. Czasem człowiek ma takie rozdwojenie duszy, rozdwojenie jaźni, nie wie co wybrać. I dlatego my powinniśmy tutaj rozumieć, pewne przykłady z Pisma Świętego powinny być dla nas pewnym tą wskazówką do właściwego postępowania. Pan Jezus mówi tak, że nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzieć będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Nie da się. Dlatego każdy musi, dosłownie musimy sobie to wyraźnie powiedzieć, musi zadeklarować swoją postawę, co do niego, co dla niego jest najważniejsze. Życie duchowe czy życie cielesne? Życie cielesne jest ważne. Zawsze będziemy wiedzieli, to jest ważne. To musimy pełnić, bo to jest zresztą też jest jedną rzeczą, która jest próbą naszego życia duchowego. Życie doczesne, życie w społeczności, życie w rodzinie. To jest bardzo istotne, ale pierwszeństwo zawsze powinniśmy stawiać właśnie temu, co jest ważne, to jest życiu duchowemu. Eliasz, kiedy mówił do tych zebranych, którzy starali się służyć Baalowi zamiast Bogu, to mówi tak, czy długo będziecie chramać na obie strony? Albo Bóg jest Bogiem waszym, to idźcie za Nim. A jeżeli Baal, to idźcie za Nim. Nie może być, że troszkę tu, troszkę tu. Bo właśnie tak Izraelici robili. Że niby nie zapierali się całkowicie Pana Boga, ale służyli różnego rodzaju Bogom i ciągle drażnili Pana Boga i dlatego byli karani. I dlatego właśnie to doświadczenie, które przyszło na nich i do dni dzisiejszych, ono jest. Apostoł Paweł mówi, że o tym, co jest w górze myślcie, a nie o tym, co na ziemi. Bo te wartości, które były domeną błogosławieństw danych Abrahamowi, powtórzonej Izaakowi, należały się Ezawowi, ale Ezaw nimi pogardził i otrzymał je Jakub. I Jakub był potem tym, który właśnie z tych błogosławieństw skorzystał. On się stał praojcem tego narodu, zresztą otrzymał nawet imię Izrael i ten naród to imię, to nazwę posiada. Czym jest ta miska soczewicy dla nas? Co może być tą miską soczewicy? Otóż właśnie, to jest bardzo rzecz, jest istotna, żebyśmy sobie uzmysłowili, że jakżeż niekiedy wartości te nędzne wartości mogą nam przesłonić tę sprawę wyższej wagi, sprawę życia duchowego. Po pierwsze, no na pewno te dobra materialne, wysoki standard życia, bogactwo i tak dalej. Wysoki standard życia, to zauważmy, to nie jest takie bagatelne. My wiemy, że teraz, a zwłaszcza, że warunki się poprawiły wyraźnie w naszym rejonie, jak to bardzo jest porywające. Jesteśmy tego świadkami, a bardzo często sami w tym uczestniczymy. Apostoł Paweł, pisząc list do Tymoteusza, w pierwszym liście, w 6 rozdziale, 6 wersecie, mówi tak, rzeczywiście, pobożność jest wielkim zyskiem, jeśli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Ale poprzestawać na małym, jak można poprzestawać, jak są warunki, że można coraz więcej. Ale tej granicy górnej to nie ma. I więcej, to jeszcze więcej. A jeszcze jeżeli się patrzy, że ktoś już tak wysoko, to czegoż ja bym jeszcze nie wyżej. I zauważmy, że się można zagalopować i często tak jest. Wiele się zagalopuje i po prostu pęd coraz dalej. To jest tak zwana obecnie popularna nazwa życie konsumpcyjne. Jest tego wszystkiego, wszelkiego rodzaju supermarkety, wszelkiego rodzaju nowe zdobycze techniki, wszelkiego rodzaju, można nawet, to jest, ludzie po prostu padają w takie, zatracają poczucie rzeczywistości. Zadłużają się, biorą kredyty, zadłużają się, konsumują, a zresztą nawet bardzo często kupują. Nawet ostatnio jadąc w pociągu taki artykuł czytałem, rozważają, że wielu takich, co idzie po to robienie zakupów, to jest jakaś jakby choroba. Że ktoś zakupy robi, a wie ile razy przynosi, tylko do domu wiesza w szafie, nigdy go tego nie używa. A ileś tam pieniędzy za to wydał. I dlatego też jest tak wspomniane o tym. Ten konsumpcyjny styl życia naprawdę powoduje zatracenie poczucia rzeczywistości. Ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie, tak mówi apostoł Paweł. W sidła, w liczne, bezsensowne pożądliwości. Tak, to jest właśnie ta soczewica, to jest taka, wydaje się, to jest coś bardzo pięknego, bardzo, bardzo tego, czerwona potrawa, bardzo, wydaje, zaspokoi nasze tak głód, pierwsze potrzeby takie, a te potrzeby nieraz nie są takie ważne. Drugim takim mogą być doczesne zaszczyty, uznanie między ludźmi, nabywanie ludzkiej mądrości. No to by bardzo pięknie odpowiadało dla wszystkich, którzy są młodymi, którzy zdobywają pewne wykształcenie, a może jakieś różne osiągnięcia wszelkiego rodzaju, a jest teraz możliwość bardzo wielka. Zaangażować się w sprawy polityczne, w sprawy jakieś inne, bo można zrobić karierę. I te kariery mogą być pewnym takim sidłem. Pewnym sidłem apostoł Piotr to nazywa w pierwszym liście, w pierwszym rozdziale, a 24 wersecie to mówi następująco, że gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała jego jak kwiat trawy. Cytuję tutaj z proroka Izajasza. Uschła trawa i kwiat opadł. Że wszelka chwała to jest jak kwiat trawy. Po prostu wszystko jest bardzo przemijające, bardzo doczesne. Zaszczyty ludzkie są jak bańka mydlana, często mówimy. Innym takim przykładem tej miski soczewicy może być mogą być przyjemności cielesne, dogadzanie zachciankom i popędom ciała. Tak, jeżeli będziemy dogadzać, jeżeli będziemy dbać o te sprawy doczesnego życia, aby to ciało zadowalać wszystkim, co daje życie, często właśnie jest powiedziane, bierz życie pełnymi garściami, tak jak ono idzie. Apostoł pisze w ten sposób, że myśmy kiedyś żyli w pożądliwościach ciała, ulegając woli ciała i zmysłów. Kiedyś żyliśmy, ale teraz mówi, powinniśmy zmienić swoją postawę, powinniśmy zadbać o wyższe wartości. Innym takim przykładem to jest stawianie spraw materialnych wyżej niż sprawy duchowe. Traktowanie nisko wartości duchowych jest dowodem braku Ducha Bożego, braku oceny bogactwa chwały. Apostoł Paweł pisze w liście do Efezjan w pierwszym rozdziale od 15 wersetu i modli się, aby Bóg dał ducha mądrości dla oceny chwały świętych w jego dziedzictwach. Modli się o to, aby Bóg dał ducha mądrości braciom, aby nam ducha mądrości dał Pan Bóg, abyśmy mogli doceniać te wartości, bo to jest bardzo istotne. Jeżeli się nie posiada tego ducha, to dla człowieka będzie to takie bardzo mało realne, mało wydaje się takie nieuchwytne, ale jednak musimy to wiedzieć, że to są rzeczy, które przesłaniają nam te wartości wyższe. Innym takim, taką miską soczewicy to jest życie cielesne, wszelkiego rodzaju małżeństwa, zmiana partnera, lekceważenie norm moralnych i społecznych. powaby cielesne, zauroczenie szybko mijają, to wszyscy wiedzą. Nawet i młodzi to już wielokrotnie doświadczają w swoim życiu. Ale z obserwacji, z doświadczenia, lepiej się uczyć z obserwacji na innych niż na własnych doświadczeniach, bo wiemy, to jest wtedy bardzo bolesne. Dlatego to zauroczenie szybko mija. Człowiek się starzeje, choroby i kłopoty niszczą resztki przyjemności i zostaje pustka. Dlatego apostoł Paweł pisze, że czas jest krótki, aby ci, którzy żony mają, tak żyli, jakby ich nie mieli, a jeżeli używają tego świata, aby w tak to postępowali, żeby to nie było kosztem życia duchowego, kosztem prawdy. Bo wszystko to jest marność i utrapienie ducha, jak mówił mędrzec Salomon. No innym takim przykładem w życiu naszym z obserwacji społeczności braterskiej, można powiedzieć, to jest opuszczanie rodziny i zboru w celu zdobycia dóbr materialnych. Jest teraz bardzo modne. Masowo ludzie wyjeżdżają gdzieś, opuszczają rodzinę. To nie powiedziane, że jak konieczność zmusza, to i trzeba wyjechać. Ale jeżeli jest sytuacja taka, że ktoś naprawdę nie ma aż takiej biedy, jakiejś skrajnej biedy, ale aby się dorobić, aby bogactwo zostawia się rodzinę, dzieci, opuszcza się, wyjeżdża, zostawia się społeczności braterskie i po prostu zaniedbuje się to wszystko kosztem właśnie tych rzeczy, zdobywa się jakieś dobra materialne. A ile dochodzi do rozbicia małżeństwa, rozbicia rodzin, nie mówiąc o tym zaniedbania społeczności braterskiej, gdzie się czasem wyjeżdża i mówię tam, a my się tam zbieramy, bo tam 2-3 osoby się tam zbieramy, tworzymy zbór. Tak, nie trzeba się oszukiwać, nie trzeba się łudzić, że to jest to samo. Nie jestem przeciwnikiem albo jakoś krytykantem tych rzeczy, że jeżeli ktoś wyjeżdża, jeżeli ktoś musi, konieczność go zmusza, to jest to, ale ja mówię sytuacje, które bardzo często, i bracia o tym na pewno znają, przykłady takie wiele, bardzo często ani życie nie zmusza, ani jakaś konieczność tragiczna nie powoduje, żeby ktoś do tego stopnia dopuszczał, żeby zostawić rodzinę, zaniedbywać i doprowadzać do rozbicia małżeństwa, do rozbicia, a już nie mówiąc do zaniedbania społeczności braterskiej. To są wszystko właśnie te objawy oddawania tych wartości najwyższych, pierworodstwa za miskę właśnie tej czerwonej potrawy, za drobnostkę tych rzeczy doczesnych, jakie by one nie były. Może i nawet ktoś wielkie bogactwo zgarnie, ale cóż to bogactwo znaczy w porównaniu do tych rzeczy, które powinniśmy cenić jako podstawowe, jako pierwszoplanowe. Dlatego zdobywanie dóbr materialnych kosztem życia duchowego i rodzinnego jest zgubne. Ten efekt właśnie, który powoduje rozbicia małżeństw, czy też zborów, zaniedbania, bardzo często się zdarza, że mówię tak, w zborze nie ma starszego, bo starszy wyjechał tam gdzieś zbijać majątki czy coś podobnego. To jest sprawa oczywiście osobista każdego, ale pamiętajmy, jeżeli będziemy stawiać na pierwszym miejscu takie sprawy, to błogosławieństwa na pewno nie będzie. Nie można mówić, żeby przez to otrzymywać jakieś błogosławieństwa Boże. Otóż Pan Jezus kiedy dał taką przypowieść o czworakiej roli, o tym dobrem nasieniu zasianym na różnych glebach, to między innymi jeden rodzaj, kiedy mówi, padło między ciernie. Ziarno padło między ciernie. I w Ewangelii świętego Marka, tłumacząc, Pan Jezus mówi tak, a innymi zasianymi między ciernie są ci, którzy usłyszeli słowo, ale troski tego wieku i uluda bogactw. Troski wieku, uluda bogactw. i pożądanie innych rzeczy owładają nimi i zaduszają słowo. Taki szplon nie wydaje. Nie może wydać. Takie warunki, kiedy to opanuje człowieka, opanuje to z tego duchowego życia, zostanie wszystko wyjałowione, wyrwane. Troski tego wieku, ułuda bogactw i pożądanie innych rzeczy, rzeczy zbytkowych często. Ciernie, jak wiemy, rosną na dobrej roli. Tak? To nie byłoby tam, jeżeli by padło na złą rolę, no to inna rzecz. Na opoce, czy tam przy drodze, to co innego. A to mówi, to dobra rola, ale tam były ciernie, zachwaszczone, teren zachwaszczony. Często możemy pozwalać, by ciernie urosły. Na tej dobrej roli, jeżeli się nie pieli jeszcze małego, kiedy to, to po prostu ono urośnie i potem ono jest zadusi. A życie takie jest i wiemy o tym bardzo dobrze. Dlatego apostoł przestrzega w liście do Galacjan, kiedy pisze tak, nie błądźcie, żeby nie błądzić. Kto sieje ciału, z ciała rządź będzie skażenie, zniszczenie, a kto sieje duchowi, z ducha będzie rządzić żywot wieczny. I teraz ważne jest, co się je. Co jest tym właśnie pierwszoplanową rzeczą w naszym życiu. Otóż Ezaw gorzko żałował swego lekkomyślnego postępku. Kiedy się okazało, że Jakub otrzymał to błogosławieństwo już jako pierworodny, chociaż wiemy o tym, że to było złożone, że matka Rebeka była tym zainteresowana, żeby te błogosławieństwa właśnie były słusznie dane Jakubowi, to mówi tak, gdy Izaak powiedział Ezaowi, że już przyszedł ktoś inny i zabrał błogosławieństwo, już mu błogosławiłem, to jest wspomniane tak, gdy Ezaw usłyszał słowa ojca swego, podniósł głośny i pełen goryczy krzyk. Głośny i pełen goryczy krzyk. I rzekł do ojca, pobłogosław mnie, ojcze mój. I wiemy, że rzeczywiście pobłogosławił, dał mu błogosławieństwo, ale już to było błogosławieństwo nie niebiańskie, ale ziemskie błogosławieństwo. Dlatego też my nie mówimy, nie twierdzimy, żeby ktoś się zaniedba sprawy duchowe, żeby już zginął na zawsze. Może otrzymać nawet i błogosławieństwo ziemskie, cielesne. Ale zauważmy, jaka jest gradacja wartości. Wartości tych błogosławieństw duchowych od błogosławieństw ziemskich. A apostoł Paweł natomiast, kiedy to o tym pisze, o Ezawie, to mówi w ten sposób, że on nie mógł znieść, nie mógł znaleźć już jakiejś okazji albo jakiejś możliwości, żeby coś zmienić w tej sytuacji. A wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony, nie uzyskał bowiem zmiany swego położenia. Nie da się zmienić swego położenia, nie da się. Jeżeli ktoś w jeden sposób zaniedba, to może stracić na zawsze. Chociaż on ze łzami zabiegał, jak tam właśnie pisze o tym, że głośny i po prostu wielki krzyk podniósł, tak, kiedy się dowiedział o tym, że nie otrzyma błogosławieństw tych, które by mu się należały, gdyby nie stracił tego pierworodztwa. Dlatego też zauważmy, drodzy braterstwo, że apostoł Paweł pisze, że jeżeli zaniedbujemy te najwyższe wartości, to my to nie ujdzie na sucho, że tak można nazwać. I to w liście do Żydów w drugim rozdziale, a trzecim wersecie, w drugim trzecim mówi, bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odplatą, to jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone przez tych, którzy je słyszeli. Dlatego też, drodzy braterstwo, Salomon wszystko mówi, starał się zbadać, Wszystko mój przez życie swoje badał. Wszystkie doszedł właśnie najwyższej mądrości. Miał bogactwo, miał wszelkie rzeczy. Mój zbadał wszystko, najwyższą mądrość i dno głupotę nawet mówi. I stwierdził wszystko, że to jest wszystko marność. Marność i utrapienie ducha. Dlatego też przestroga dla wszystkich, którzy wartości duchowe są ważne i pierwszoplanowe, a którzy często zaniedbują, aby o tym wiedzieli. I jak zresztą przestroga apostoła Piotra mówi o tym w liście Piotra, w pierwszym liście Piotra w 4 rozdziale. Apostoł Święty Piotr pisze następujące słowa. Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy z tą myślą, gdy kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu. Aby pozostały czas doczesnego żywota poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. Drodzy braterstwo, życzę braterstwu i sobie, abyśmy te wartości najwyższe stawiali na pierwszym miejscu, abyśmy nie sprzedawali swojego pierworodstwa, swoich błogosławieństw za tak nędzną potrawę, jak to dokonał Ezaw. Tego życzę braterstwu i sobie. Dziękuję.